W dzisiejszym popołudniu z ważnym ekonomistą i słowa dotrzymam profesor Ireneusz Dąbrowski, ekonomista SGH, a przy okazji redaktor naczelny Bank i Kredyt, takiego czasopisma wydawanego przez Narodowy Bank Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
A kiedyś, jak żeśmy ustalili przed sekundą, były wiceminister skarbu, czyli ministerstwa, które już nie istnieje.
Tak, dekadę temu jeszcze istniało.
Nie, no istniało to jeszcze lat temu.
Prężnie, istniało prężnie, tak, a później zostało podzielone. Taka była koncepcja. Szczególnie trzeba było wzmocnić nadzór nad spółkami strategicznymi, głównie tak naprawdę energetycznymi.
Kiedyś pierwszy lustrator pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, taki był wywiad. Stał pan pierwszym lustratorem Skarbu Państwa.
Tak, gazeta wtedy wyborcza ogłosiła mnie, dostałem ten zaszczytny tytuł po w zasadzie standardowych procedurach, które są we wszystkich krajach, tak zwane procedury clearingowe. No u nas było to odebrane wtedy jako polowanie na czarownicę, jak zwykle w takich przypadkach.
Nie należało ruszać nieodpowiednich osób, bo to się często niestety w Polsce kończy źle. To jeszcze skoro ten temat nam tak wypłynął trochę niespodziewanie, decyzja, żeby znieść resort skarbu. To była dobra decyzja czy zła decyzja pana zdaniem?
Ona się broni. Ta decyzja się broni. Rzeczywiście to tak naprawdę był podział i takie Ministerstwo Energii i przeniesienie tych spółek strategicznych, energetycznych do tego ministerstwa ma to swoje znaczenie, dlatego że jeżeli się popatrzy na różnego rodzaju takie współczesne czynniki wzrostu gospodarczego, oprócz tego kapitału i pracy, energię się traktuje jako oddzielny element i innowacyjność jako oddzielny element. No i mamy właśnie takie Ministerstwo Energii i Ministerstwo Innowacyjności czy
Przedsiębiorczości,
tak, ale przedsiębiorczość tak naprawdę rozumiana jest jako wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do mechanizmów rynkowych. To jest taka klasyczna definicja przedsiębiorczości, właśnie opiera się na innowacjach, także to zostało oczywiście trochę rozszerzone w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Przedsiębiorczość to jest każda działalność, w której spotykamy się z ryzykiem, ale w tym wąskim, klasycznym znaczeniu to jest właśnie innowacyjność. No i my musimy te cztery elementy rozwijać, zarówno kapitał ludzki, zarówno musimy bogacić się i akumulować ten tradycyjny kapitał, no ale też energia jest tutaj zupełnie kluczowym elementem, podobnie jak innowacyjność. Jeżeli się popatrzy tak naprawdę na świat, no to się bogactwo bierze albo z jednego, albo z drugiego. No, Rosja, Arabia Saudyjska to są, Rzeczpospolita pierwsza to był kraj, który też wyrósł na produkcji energii, ale wtedy energia to była żywność po prostu, prawda? Myśmy żywność dostarczali, było to słynne hasło Polska z pichlerzem Europy poprzez port w Gdańsku. I z tego się wzięło bogactwo, które pozwoliło nam stworzyć w zasadzie jedno z najlepszych krajów, wtedy najbogatszych, wolnych krajów w okresie XVI-XVII wieku.
Pierwszej połowy, szczególnie tego wieku drugiego, bo już potem siłą rzeczy przez wojnę było nieco gorzej.
Ale potem też był ten problem właśnie, że na zachód od Łaby pojawił się postęp technologiczny i zaczęto opierać wzrost właśnie poprzez postęp technologiczny. No i myśmy tutaj nie potrafili się w porę transformować, rozszerzyć oprócz produkcji energii również pewne innowacyjne rzeczy. Dzisiaj ten problem mają Chiny, ma Rosja, ma Arabia Saudyjska, gdzie są też tylko oparte na energii. Drastyczny spadek ceny energii powoduje, że robi się nieciekawie w tych krajach.
I tak od likwidacji resortu Skarbu Państwa przeszliśmy do XVI-wiecznej Rzeczypospolitej w krótkiej wędrówce, a aby spotkaliśmy się, bo waluta euro stała się przez chwilę tematem kampanii do Europarlamentu. To może jedyny temat europejski, który w tej kampanii zaistniał jako tako. Narodowy Bank Polski w zeszłym tygodniu konferencję zorganizował, gdzie pan prezes Glapiński zapowiedział, że dopóki on jest prezesem, Polska nigdy do strefy euro nie wejdzie.
To bardzo dobra, jasna deklaracja, ponieważ ten temat wprowadzenia w Polsce euro to jest temat dosyć istotny dla nas, dla naszej suwerenności, ale też dla naszego prosperowania w najbliższych latach, nawet dziesięcioleciach, czy jeszcze w dłuższym horyzoncie czasowym. I ten temat w zasadzie ku mojemu zaskoczeniu w ogóle się w debacie publicznej nie pojawiał. I bardzo dobrze, że tutaj ktoś zabrał głos na ten temat, pan profesor Glapiński, ale za nim również pan premier Kaczyński, premier Morawiecki odniesie się do tego tematu, bo jednak Polacy powinni wiedzieć, jakie są plusy, jakie są minusy wprowadzenia euro, co o tym sądzić, a był to temat, jak mówiłem, już pomijany.
Pan profesor zdaje się uważać, że tych plusów jest bardzo, bardzo niewiele.
Rzeczywiście tak jest. To znaczy, jak powstawały te koncepcje tam wiele lat temu, wskazywano na takie cztery obszary właściwie, gdzie może się poprawić sytuacja. Twórcy tej teorii, która mówiła o właśnie wspólnym obszarze walutowym, wskazywali na takie dwa aspekty, które mają charakter techniczny. To były pierwsze dwa aspekty. No, po pierwsze, że zniknie coś, co się nazywa koszty transakcyjne. Czyli jak będziemy wędrować, przedsiębiorcy będą kupować w jednym kraju, w drugim, turyści będą jeździć, no nie będą musieli wymieniać jednej waluty na drugą i nie będą ponosić kosztów tych transakcji, dodatkowych takich kosztów transakcji. Ja pamiętam, jak euro wchodziło, to taką symulację podano, że gdyby ktoś jeździł do kolejnych krajów i wyłącznie wymieniał walutę jedną na drugą, no to na końcu miałby tam 40 czy 50% tej pierwotnej kwoty, a nic przecież realnie nie zmieniło. No i rzeczywiście kiedyś to miało znaczenie. Ta wymiana walut była względnie słabo rozwinięta. W zasadzie to były banki i kantory, a w niektórych krajach tylko banki. Ale dzisiaj ten problem kompletnie nie istnieje. To jest tak, że mamy różnego rodzaju fintechy, mamy banki jakby zmuszone do konkurowania z tymi nowoczesnymi przedsiębiorstwami, czy nowoczesnymi ideami, można powiedzieć, bo to jest fintech, się buduje w oparciu o pewien pomysł, musiały odpowiedzieć. Odpowiedziały kartami wielowalutowymi, które w zasadzie sprowadzają się do tego, że my nawet wyciągając kartę taką wielowalutową z portfela, nie wiemy, jaką walutą płacimy. To nie jest istotne. Bank to przywalutowuje po jakimś bardzo niskim kursie, albo mamy kilka kont i w zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy, z tego konta, to konto jest obciążone. Jak jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, no to z dolarem, a jak jesteśmy w strefie euro, to euro. I te koszty transakcyjne przestają być istotne, tym bardziej dla przedsiębiorców.
To był jeden argument, co nam da euro, że jeżdżąc przynajmniej w strefie tej waluty, tych kosztów wymiany waluty nie będzie, ale były też inne. Mówiono o ryzyku kursowym. To chyba po dziś dzień jest jednym z głównych argumentów, dlaczego warto wejść.
Tak, ryzyko kursowe to jest taki zasadniczy, można powiedzieć, element, który zawsze będzie. Te wszystkie pozostałe to mają charakter techniczny, no ale jest oczywiście to ryzyko kursowe. Ale też podejście tutaj do ryzyka kursowego ma taki charakter potoczny. W ekonomii do ryzyka podchodzimy w taki sposób, że jest to po prostu przyszły stan, który różni się od naszych oczekiwań. ale on się może różnić in plus i in minus. Znaczy ryzyko może generować zarówno zyski, jak i straty w tym szerokim tego słowa znaczenia, prawda? Jak chcemy jechać do Grecji i nagle euro się zdeprecjonuje, to płacimy mniej. Jak cena wzrośnie, aprecjacja nastąpi, to płacimy więcej. Także tutaj działa to w obie strony. I tego się tak naprawdę my do końca nie wiemy, czy jest to dobre, czy jest to złe. Bo to ryzyko kursowe, ono działa jak taki pewien bufor bezpieczeństwa, taki mechanizm, który przywraca równowagę w stosunkach handlowych pomiędzy dwoma systemami ekonomicznymi, prawda? I to jest mechanizm pożądany, dlatego że i jeszcze może taka dygresja, ten mechanizm pojawia się w takich sytuacjach, które nazywa się szokami asymetrycznymi. O co chodzi? Bo to jest też takie pojęcie, które często się pojawia, dosyć proste pojęcie, a nikt tego nie tłumaczy. No, szok asymetryczny oznacza, że jeden taki podsystem czy kraj jest bardziej narażony na jakieś niespodziewane zdarzenie. No na przykład Czechy mają opartą swoją gospodarkę w dużej mierze o przemysł samochodowy, o wiele większym niż gospodarka Polski. Jak coś się stanie, jakieś problemy z produkcją blachy, no różne mogą się pojawić elementy. Tak, albo cła, z tym, że to jest taki element jakiś negocjacyjny, prawda? Ale też się może pojawić. No to okazuje się, że gospodarka czeska w o wiele większym stopniu może tracić, ale może zyskiwać w porównaniu do gospodarki polskiej. No i tutaj kurs walutowy natychmiast spowoduje, że w przypadku jakichś takich negatywnych zdarzeń, no że czeska waluta się ulegnie deprecjacji i w naturalny sposób Czesi odzyskają swoją konkurencyjność. Teraz jest najciekawsza rzecz. No dobrze, ale jeżeli my tą walutę zlikwidujemy, czy wprowadzimy taką samą walutę, no to co się stanie w takim przypadku? Prawda? No odpowiedź jest taka, że też musi dojść do jakiegoś zrównoważenia się, ale
przez dewaluację wewnętrzną.
Tak, i to jest oczywiście w warunkach demokratycznych. Obserwowaliśmy, na czym to polega w Grecji. No to ma dramatyczny przebieg. Po prostu trzeba być może administracyjnie obniżać dużą część wynagrodzeń dla społeczeństwa. To może być nawet obniżanie rent, emerytur. No i ja myślę, że uczciwie trzeba powiedzieć na tych różnych wiecach, które obserwowałem, gdzie byli przedstawiciele niektórych partii, które były zwolennikami euro i na przykład nauczyciele. Jeszcze miesiąc temu to było. Oni powinni powiedzieć uczciwie, jeżeli będzie euro i będzie jakiś negatywny szok, to my nie będziemy mogli poprzez kurs walutowy doprowadzać do równowagi, więc będziemy musieli obniżyć wam pensje. To by było uczciwe moim zdaniem postawienie sprawy. No tutaj od tego tematu euro wszyscy trochę uciekają, ale bo zdają sobie sprawę, że to musi prowadzić do tego, co pan powiedział, dewaluacją wewnętrzną. Ale jeszcze jest inny mechanizm ciekawy też przywracania równowagi, bo tam jest taki warunek mobilności siły roboczej. No to zastanówmy się, co to oznacza. No to oznacza, że po prostu, aby przywrócić równowagę, muszą wyjechać mieszkańcy danego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie jest kraj, kontynent, prawda, w zasadzie jeden naród.
No jeden język, jeden dość język, podobna kultura.
Nie ma to większego znaczenia, jak jakaś część, nawet kilka milionów obywateli przemieści się z jednego wybrzeża na drugie. Natomiast w przypadku przeniesienia się kilku milionów, na przykład Greków, z Grecji do innych krajów, no to jest to dramatyczny problem w zasadzie być albo nie być dla narodu greckiego.
To może rozsądny jest ten argument, że będziemy taniej te pieniądze jako państwo pożyczać, bo też się pojawia, że wejdziemy do strefy euro i będziemy mogli mieć niżej oprocentowane obligacje i to jest ten zysk z bycia we wspólnej walucie.
Tak, to jest taki argument, który w zasadzie się pojawiał 20 lat temu i on
dalej się pojawia.
On się coraz pojawia, ale coraz mniej tak naprawdę. Gdzie niegdzie się pojawia, ale w takich poważnych dyskusjach zostaje coraz bardziej wycofany, czy jest coraz bardziej wycofywany, dlatego że po doświadczeniach Grecji i innych krajów południa, no widać, że to po prostu nie funkcjonuje. Ale to jeszcze 20 lat temu funkcjonowało poprzez pewne błędy, które zostały popełnione. Znaczy właśnie traktowanie Grecji i innych krajów jako jednego systemu, czy takiego spójnego systemu gospodarczego, powodowało, że pierwotnie inwestorzy różni błędnie oszacowali ryzyko Grecji, czy ryzyko inwestycji w Grecji, podobnie jak ryzyko inwestycji w Niemczech czy w innych krajach. Bo czym jest tak naprawdę oprocentowanie kredytu? To jest taka premia za ryzyko, czy ja użyczam moich pieniędzy, no ale w jakimś tam stopniu mogę ich nie odzyskać. Nawet jeżeli to jest państwo, chociaż w teorii obligacje są pewne, no ale w praktyce bywa różnie. Wiele krajów bankrutowało. Inwestorzy wiedzą, że jednak firmy ratingowe wiedzą to bardzo dobrze, że różne kraje powinny mieć różną stawkę oprocentowania obligacji, dlatego że jednak to ryzyko jest różne. No i po kryzysie, czy jeszcze w trakcie kryzysu, zorientowano się, że te ratingi są zbyt wysokie niektórych krajów, obniżono je, a to jeszcze przyspieszyło problemy, no bo takie gwałtowne zablokowanie finansowania danego kraju, to w zasadzie w żadnym przypadku, w przypadku żadnego kraju jest nie do obrony. I ten argument, który wtedy przedstawiano, że jest obniżenie kosztów kredytowania, doprowadził do pewnej nadmiernej konsumpcji w tych krajach na kredyt. I tu wielu ekonomistów mówi o właśnie zamianie ryzyka walutowego na ryzyko niewypłacalności kredytowej. Czyli nie mamy ryzyka walutowego, ale zadłużamy się nadmiernie do swoich możliwości, bo mamy niewspółmiernie tani kredyt. I to się źle w tych krajach skończyło. No dzisiaj, jeżeli ktoś podaje ten argument, no to rzeczywiście w zasadzie wydaje się, że jest ślepy na te fakty. Wydaje się, że niezbyt spostrzegawczy, tak to może ujmijmy. Powinien bardziej obserwować, co się działo wcześniej.
No, ale to jest tak, że kraje strefy euro, także te południa strefy euro mają niższe oprocentowanie obligacji niż chociażby Polska, czy też nie? To jest tak, jak to wygląda faktycznie?
W tej chwili Grecja czy Portugalia mają, nawet Włochy mają wyższe oprocentowanie niż ma Polska, niż mają Czechy. Nie ma tu żadnych w tej chwili takich, można powiedzieć, koncentracji oprocentowania, że kraje strefy euro jest tam skoncentrowane niskie oprocentowanie, wszystkie mają podobne niskie oprocentowanie, kraje Europy Środkowej mają wyższe. Jak się, to można te szeregi czasowe obserwować w ostatnich 5-10 lat, to się cały czas miesza. Tak jak mówiłem, no ostatnio Włochy, chociaż są w strefie euro, gwałtownie koszty finansowania ich wzrosły i były wyższe od Polski.
To jeszcze pojawia się, tych argumentów jest więcej, ale też jeden przytoczy o tym dostępie do wielkiego rynku, że wspólna waluta dla nas to jest możliwość ekspansji na olbrzymi europejski rynek, znacznie łatwiejszy niż w przypadku złotówki. Prawda, nieprawda?
To są dwie rzeczy, które są ze sobą niezwiązane praktycznie zupełnie. elementy może występują pewne psychologiczne, ale dostęp do rynku oznacza po prostu zniesienie barier celnych. I proszę też zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście tam w europejskim obszarze gospodarczym mamy zniesione wszelkie cła, jest swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym. Ale on został też rozszerzony o niektóre kraje, na przykład o Szwajcarię, na przykład o Norwegię. I co się okazuje? Te kraje muszą płacić za dostęp do tego obszaru gospodarczego. To są tak zwane granty, o które zresztą ostatnio było głośno, granty norweskie, granty szwajcarskie. To jest taka, można powiedzieć, taki bilet wstępu do strefy wolnego handlu, które te kraje musiały wykupić. Myśmy też musieli taki bilet wykupić, tylko nie wprost, prawda? Znaczy rzeczywiście było tak, że to jest otwarcie naszego rynku, to jest cena, którą my musimy zapłacić za fundusze unijne tak naprawdę. I tutaj nie ma się co udzić, że myśmy dostali ten dostęp do rynku europejskiego za darmo i do funduszy europejskich za darmo. Nie no, kosztem było to, że całe gałęzie przemysłu w Polsce musiały zniknąć i całe gałęzie przemysłu traciły swoją konkurencyjność.
Jeszcze jest kwestia wiarygodności. Kraj, który ma euro, jest bardziej wiarygodny niż jakąś tam enigmatyczną złotówkę wobec wielkich globalnych inwestorów.
No ta wiarygodność to jest właśnie stopa procentowa, którą trzeba płacić. Wracamy, można powiedzieć, do tego zagadnienia, którym przed chwilą dyskutowaliśmy.
Ale nawet takie inwestycje twarde, tak? Że wchodzimy w kraj, gdzie jest euro, to bądźmy bardziej bezpieczni, bo to są Niemcy, wielka, największa globalnie strefa handlowa. Tak.
Badania nie potwierdzają tego. To jest drugorzędne w stosunku do innej rzeczy. Najważniejsze jest to, czy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bo inwestorzy inwestują wtedy, kiedy mają pewną ochronę prawną. Jeżeli w Polsce, trzeba też to podkreślić, no jest prawo unijne nad prawem polskim w wielu przypadkach, to oni zawsze mają taką możliwość odwołania się do instytucji unijnych w ochronie swojej własności. Bo do czego się sprowadza wiarygodność kraju? Sprowadza się tak naprawdę do systemu podatkowego. Czyli ten system fiskalny nie jest zbyt wysoki w porównaniu do obszaru, z którego ja przyszedłem. No i druga rzecz. Tak, i czy jest ochrona własności? Czyli czy ja tutaj, na ile ja tu muszę płacić podatki i na ile jest prawdopodobieństwo, że własność nie zostanie mi odebrana z jakichś tam enigmatycznych powodów. I dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej obecnie, no kiedyś we wspólnotach europejskich, to są jednolite zasady wszędzie, chociaż oczywiście w interesie dużych państw spróbuje się je troszeczkę naginać. No widzimy to na przykład w transporcie, prawda? Jak polskie firmy transportowe zaczęły być konkurencyjne, to próbuje się tutaj różnymi dyrektywami tą konkurencyjność ograniczyć, bo my w tym wszystkim...
W ogóle rynek usług ma problemy i akurat to jest ta wolność, która najbardziej szwankuje w Unii Europejskiej.
Tak, właśnie my nie możemy też być naiwni w tej naszej analizie, bo takie pojawiają się różne skrajne podejścia. Z jednej strony koncepcja taka, że Unia Europejska to jest zło wcielone i że w ogóle tam nie powinniśmy być. Z drugiej strony taki euro skrajny optymizm, że jak nie będziemy w Unii Europejskiej, to też w ogóle znikniemy z powierzchni Ziemi. No, Unia Europejska jest strukturą, która składa się z wielu państw narodowych. Te państwa mają swoje interesy I są twarde negocjacje tych interesów. Za tymi jeszcze rządami stoją różne korporacje. No i to się odbywa na takim stoliku negocjacyjnym, gdzie są korporacje, różne rządy krajów i ustalają pewne... Oczywiście są elementy wolnego rynku, ale jak one przestają działać, znaczy przestają przynosić korzyści pewnym strukturom, czy pewnym firmom, czy pewnym krajom, no to oni swoją siłą próbują to trochę naginać. No i tu trzeba być po prostu sprawnym, trzeba mieć sprawnie działający rząd, który potrafi bronić tych interesów.
No to jeżeli zdaniem pana profesora te argumenty, te kilka, które przytoczyliśmy, są albo całkowicie fałszywe, albo tylko w części prawdziwe, to dlaczego? Dlaczego tak wielu ekonomistów, polityków w zasadzie od początku zeszłego roku, od 2 stycznia roku 2018, tak usilnie stara się nas do strefy euro wepchnąć, zaprosić?
No, głównie dlatego, że poza tą sferą analizy ekonomicznej są inne obszary. Są obszary społeczne, czy tak analiza socjologiczna, analiza psychologiczna, analiza polityczna. I tutaj dochodzimy w zasadzie do konkluzji, że przyjęcie lub nieprzyjęcie stref waluty euro jest stricte polityczną decyzją. Z tym, że ta polityczna decyzja nie oznacza czegoś złego. Ona jest polityczna w sensie przedwojennym. Decyzja polityczna to jest ważka decyzja, taka przełomowa, krytyczna dla danego kraju. No taką decyzją polityczną to było wejście bądź nie wejście do strefy, do Unii Europejskiej. Taką decyzją polityczną było wejście do NATO. I oczywiście taka decyzja powinna być podparta pewnymi analizami ekonomicznymi, geostrategicznymi. Ona nie jest samoistna. No i wiele osób po prostu uważa, że my, będąc w strefie euro, wzmocnimy się politycznie. Moim zdaniem są to argumenty przesadzone.
A ekonomicznie kto zyska? Polska zyska, czy strefa euro zyska na tym, że my się tam włączymy?
To zależy od tych szoków. Bo w handlu międzynarodowym, w takiej współpracy międzynarodowej, to trochę zależy od siły woli tak naprawdę. Może się okazać, że jedna i druga strona zyska, to do końca nigdy nie wiadomo. Natomiast jedna rzecz, znaczy ja mówię o bilansie ostatecznym, natomiast na pewno stracimy duży element władzy swojej państwowej, którą jest władza monetarna. To jest jeden z elementów władzy. Ponadto stracimy coś, co się nazywa nadwyżką emisyjną, czy tą prawem senioratu, czy nadwyżką menniczą, czyli zyski z tego, czyste zyski z wprowadzenia pieniądza do rynku. One zostaną wyprowadzone, to prawo senioratu zostanie wyprowadzone z Polski i zostanie przeniesione do Europejskiego Banku Centralnego. No i czy to się da zbilansować różnymi zyskami, różnymi innymi zyskami? Nie wiemy tutaj. Znaczy wchodzimy tak naprawdę na pewien taki obszar nieznany. I nie ma w ogóle potrzeby tego robić, bo zachowując złotego jako walutę, mamy dodatkowy stabilizator. A on się może przydać w pewnych okolicznościach.
Szczególnie kryzysu, o którym wszyscy mówią, że idzie, chociaż czasami tam się pojawia w tej lub owej statystyce, ale cały czas go realnie nie ma.
Na szczęście w Polsce...
Nie, w Polsce to już w ogóle.
Na szczęście w Polsce wszystko jest w najlepszym porządku. Mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy. Jedyna rzecz, takie zastrzeżenie, które bym miał, to jeszcze taka apel może nawet do przedsiębiorców, żeby się nie bali więcej inwestować, bo konsumpcja jest bardzo ważna. Ona oczywiście też nie jest do końca dobrze liczona, bo w wielu przypadkach te małe wydatki inwestycyjne są po prostu traktowane jako konsumpcja. One w rzeczywistości są wydatkami inwestycyjnymi, chociaż małymi, prawda? Ta statystyka tutaj niezbyt dobrze oddaje rzeczywistość i tego, co nam jeszcze trochę brakuje, to jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw prywatnych.
No bo obłożenie
to już byłaby pełna euforia.
Obłożenie jest znacznie powyżej normy. O tym kiedyś mówił w tym studiu Jerzy Kwieciński, że niektóre spółki mają 90% obłożenia mocy produkcyjnych, a normalnie mają 70 i to już powinni dawno inwestować.
I jednocześnie mają miliardy, czy tam setki milionów na lokatach. Na lokatach.
Nie mamy czasu, żeby dalej rozmowę kontynuować, kiedy się dokończymy z panem profesorem Ireneuszem Dąbrowskim z SGH. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do widzenia państwu.
A zakończymy taką informacją. Dzisiaj mamy dane GUS-owskie co do kondycji gospodarstw domowych i mamy najlepszy rok. 2018 to jest najlepszy rok w historii III Rzeczpospolitej pod względem tego, jaki procent naszych dochodów jest pochłaniany przez konsumpcję właśnie, a ile możemy odłożyć. 70% i 1/10 to jest ten odsetek dochodu, który konsumujemy, a pozostały możemy odłożyć, bo nie jest na bieżąco używany. A w roku 2004 96% dochodu musieliśmy miesięcznego wydać, żeby przeżyć, a tylko 4% pozostawało na inne cele. I to jest też element zmiany w polskiej gospodarce. 17.43 się zrobiło na zegarach. To krótka przerwa muzyczna ABC Viva Love, a potem wracamy do Izraela, bo tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Nie ma rządu, będą wybory i będzie.